Przypowieść o robotnikach w winnicy. Jest to 15 rozważanie z cyklu przypowieści Jezusa. Czytamy Ewangelię według Mateusza, rozdział 20 i pierwszych 16 wersetów. Albowiem Królestwo Niebios podobne jest do pewnego gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem najmować robotników do swojej winnicy. Uzgodnił z robotnikami zapłatę jednego denara za dzień i posłał ich do winnicy. Około godziny trzeciej wyszedł ponownie i zobaczył innych, stojących na rynku bezczynnie. Im również powiedział: idźcie i wy do winnicy, a i was sprawiedliwie wynagrodzę. Wtedy oni poszli. Około godziny szóstej i dziewiątej wyszedł znowu i postąpił tak samo. Gdy wyszedł jeszcze około godziny jedenastej, napotkał innych, którzy tam stali, i zapytał: dlaczego tu stoicie przez cały dzień i nie pracujecie? Oni odpowiedzieli: bo nas nikt nie wynajął. Powiedział im: idźcie i wy do winnicy. A kiedy nastał wieczór, pan winnicy polecił swemu zarządcy, by zwołał robotników i wypłacił im należność, zaczynając od ostatnich, a kończąc na pierwszych. Gdy przyszli najęci około godziny jedenastej, otrzymali po denarze. Kiedy więc podeszli pierwsi, spodziewali się, że dostaną więcej, ale i oni otrzymali po denarze. Wzięli zapłatę, ale narzekali na gospodarza: ci ostatni tylko godzinę przepracowali, a zrównałeś ich z nami, choć my znosiliśmy trudy dnia i spiekotę. Wtedy on odpowiedział jednemu z nich: przyjacielu, nie krzywdzę cię. Czyż nie zgodziłeś się na denara za dniówkę? Zabierz co twoje i odejdź. Chcę bowiem tego ostatniego wynagrodzić tak samo jak ciebie. Czy z tym, co moje, nie wolno mi uczynić, co zechcę? Dlaczego zawistnym okiem patrzysz na to, że jestem dobry? Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Ta przypowieść znajduje się tylko w Ewangelii według Mateusza. I zauważmy, że ona się rozpoczyna spójnikiem albowiem. Albowiem Królestwo Niebios podobne jest do pewnego gospodarza. Jest ono wprowadzeniem do objaśnienia pouczenia, jakie teraz Pan Jezus kieruje do Piotra po zadaniu przez niego pytania o nagrodę za ich wyrzeczenia. I spójrzmy teraz na zakończenie poprzedniego rozdziału 19. Wtedy odezwał się Piotr: oto my zostawiliśmy wszystko i poszliśmy za tobą. Co z tego będziemy mieli? Jezus odpowiedział: zapewniam was, że przy odrodzeniu wszystkich rzeczy, kiedy Syn Człowieczy zasiądzie na tronie swojej chwały, zasiądziecie i wy, którzy poszliście za mną, na 12 tronach, by sądzić 12 pokoleń Izraela. I każdy, kto dla mojego imienia opuścił domy, braci, siostry, ojca, matkę, dzieci lub pola, stokrotnie więcej otrzyma i odziedziczy życie wieczne. Wtedy wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. No i po tej właśnie wypowiedzi Pan Jezus zaczął: albowiem podobne jest Królestwo Niebios do gospodarza. A więc widzimy, że Piotra i uczniów, apostołów oczekują zaszczytne zadania. Pan Jezus zapewnia, że będą sądzić 12 pokoleń Izraela, że otrzymają stokrotną odpłatę, a do tego jeszcze życie wieczne. Jednak zdanie ostatnie mówi o tym, że pierwsi będą ostatnimi, a ostatni będą pierwszymi. I właśnie to zdanie powtórzone jest również na zakończenie przypowieści o robotnikach w winnicy. A więc cóż powiemy na początku? Ta przypowieść zawiera podobną myśl, widoczną w przypowieści o miłosiernym ojcu i dwóch synach. Pamiętamy Ewangelię Łukasza, 15 rozdział. Tutaj robotnicy z pierwszej godziny, a więc z 6 rano, swoją postawą przypominają starszego brata, któremu w tamtej przypowieści o synu marnotrawnym nie odpowiadało miłosierne podejście ojca wobec jego marnotrawnego brata i powiedział, że nie chce mieć nic wspólnego z tym młodszym bratem. Trzeba też zauważyć, że być może Pan Jezus tę przypowieść skierował nie tylko do uczniów. Również i tamtą przypowieść o synu marnotrawnym też nie tylko do uczniów, ale również i do faryzeuszów i znawców Pisma. Dlatego, że zarzucano mu, iż okazuje miłosierdzie grzesznikom. I Pan Jezus chciał im, uczonym w Piśmie, faryzeuszom, mocno oznajmić, że Bóg pragnie obdarzyć miłosierdziem również ludzi, którzy według kryteriów ludzkiej sprawiedliwości nigdy by na to nie zasługiwali. I teraz się przyjrzyjmy tej przypowieści. Ona nawiązuje do wydarzeń z jednego dnia. Dzień się rozpoczyna o godzinie 6, a kończy o 18. To według naszej miary czasu. I polecam teraz konspekt i tam dałem taki wtręt na marginesie, że nasze godziny dzisiaj wliczamy matematycznie, ale się Żydzi trzymali kalendarza księżycowego. Natomiast Rzymianie trzymali się światła słonecznego. I tam polecam, w konspekcie sobie zajrzyjmy, jakie były różnice. Na przykład dla Żydów, gdy dzień miał 12 godzin, to te godziny w lecie były dłuższe, a w zimie krótsze. Podobnie i dla Rzymian. W grudniu dzień liczył tylko 8 godzin i 54 minuty, a dzienna godzina to było 45 minut według naszej miary, a godzina nocna się wydłużała aż do minut 75, ale polecam konspekt i tam mamy więcej szczegółów. I cała akcja w przypowieści jest powiązana z właścicielem winnicy, który aż 5 razy wychodzi na rynek, by nająć pracowników, a wieczorem wypłaca im wynagrodzenie. Punktem kulminacyjnym opowieści jest odbiór wypłaty przez robotników z pierwszego i ostatniego naboru. Ale o tym będziemy mówić za chwilę. Najpierw musimy sobie przybliżyć to wydarzenie. W Palestynie winogrona dojrzewały przy końcu września, na krótko przed porą deszczową. Jeśli nie zdążono ich zebrać wtedy, to traciły swoje walory. A więc każdy zbiór był właściwie wyścigiem z czasem, a robotnik był na wagę złota, nawet jeżeli dysponował tylko jedną godziną. Dlatego właściciel winnicy aż 5 razy był na rynku, by uzupełniać braki kadrowe. Robił to od świtu, czyli od godziny 6, co 3 godziny, a nawet się pojawił na rynku o godzinie 17, gdy już tylko jedna godzina pracy została. I ten obraz jest przykładem zdarzenia, jakie mogło mieć miejsce na rynku każdej żydowskiej osady lub miasteczka w okresie, gdy w obawie przed rychłym spadnięciem deszczów spieszono się z zakończeniem zbiorów w winnicach. Ta przypowieść, jak widzimy, ma bardzo wyraźną konstrukcję, która ułatwia słuchaczom zestawienie poszczególnych cen. A więc są tam powtórzenia o pięciokrotnym wychodzeniu właściciela winnicy na rynek oraz o przyjściu po wypłatę robotników ostatnich, a na końcu pierwszych. I w ten sposób słuchacz może łatwo zauważyć dysproporcję pomiędzy czasem wykonania pracy a wynagrodzeniem. Też warto zauważyć w tekście, że w chwili najmowania pierwszych pracowników gospodarz ustalił z nimi stawkę 1 denar za cały dzień. A potem już nie mówi podczas kolejnego naboru o wynagrodzeniu, tylko na początku wspomina, że będzie ono sprawiedliwe. Później milczy, a po pracy okazuje się, że wszyscy otrzymali po 1 denarze. Trzeba też wiedzieć, że mówimy o robotnikach jednodniowych, a więc tylko czasowo zatrudnionych na jeden dzień. I oni byli w gorszej sytuacji niż ci, którzy pracowali na stałe. Nawet byli w gorszej sytuacji niż niewolnicy. Dlatego, że niewolnikom właściciel zapewniał stałe utrzymanie. A oni przy niewielu ofertach byli nieraz zmuszeni pracować za mniejszą stawkę niż to było przyjęte. I właśnie rynek był niczym dzisiejsze biuro pośrednictwa pracy. Człowiek tam przychodził wczesnym rankiem z narzędziami i czekał tak długo, aż ktoś go najął. Niektórzy z nich tutaj tkwili nawet do 17, co dowodzi, że bardzo zależało im na pracy. No i teraz przejdźmy do punktu kulminacyjnego opowiadania, który się rozgrywa wieczorem, kiedy to wypłacano robotnikom należność. A więc zarządca otrzymał polecenie, by wezwać robotników i się rozliczyć z nimi. Słuchacze mogą być zdziwieni, że po zapłatę zarządca zaprosił jako pierwszych robotników, którzy pracowali tylko godzinę, a jako ostatnich zaprosił tych, którzy w winnicy byli przez całe 12 godzin. No i przy tym niedomówieniu co do zapłaty poszczególnych grup, jak wiemy, tylko pierwsza grupa miała ustaloną stawkę, a tamte grupy pracowały nie wiedząc, ile otrzymają, i każdy miał świadomość, że pracuje krócej niż tamci, a więc miał świadomość, że na pewno to będzie coraz to mniej. I przez to zostaje wyostrzony kontrast. To niedomówienie sprawia, że powstaje kontrast między wynagrodzeniem otrzymanym przez te dwie grupy, ale z tych najdłużej i tych najkrócej pracujących. I oczywiście z punktu widzenia czasu pracy to może budzić zdziwienie. Takie zrównanie płacy na pewno budzi zdziwienie. I nie tylko u robotników wzbudziło zdziwienie, ale również i na pewno u słuchaczy. Zapłata, jak się okazuje, jest całkiem normalna. W tym czasie robotnik zarabiał 1 denar. To nie było za dużo. Można było kupić za 3-4 denary 15 kilo chleba. Za 30 denarów, a więc za cały miesiąc pracy, ubranie dla niewolnika. Za 100 dni pracy można było kupić osła. I właśnie chwila wypłaty przed słuchaczami, przed nami, stawia niemałe wyzwanie. Mamy ocenić, czy właściciel jest sprawiedliwy. Robotnicy, ci pracujący cały dzień, uważają, że jest niesprawiedliwy. My musimy to ocenić, analizując całą przypowieść. W Wczuwając się w robotnika, który pracował tylko jedną godzinę i otrzymał zapłatę za całą dniówkę, na pewno się będziemy razem z nim cieszyć, a zarazem będziemy podziwiać hojność właściciela winnicy. No ale gdy tak patrzymy na pozostałe grupy, to nas ogarniają mieszane uczucia. Dlatego, że ten, kto pracował 3 godziny, też otrzymał denara. Kto był 6 godzin, też denara. Ci, którzy w spiekocie harowali aż 9 godzin, mniej więcej. No ale ci, którzy się ledwo na nogach utrzymali przez 12 godzin, na pewno zostali skrzywdzeni. Tylko denara, tamci za godzinę, za 3, za 6, za 9, a my za 12 tylko denara? A więc jasno mówią właścicielowi, że czują się wykorzystani. Wtedy właściciel podjął rozmowę z jednym z tych robotników. I chce i mu wyjaśnia, czym się kierował, wypłacając wszystkim jednakowo. No i dzięki temu możemy zrozumieć jego intencje, a też i wymowę tej przypowieści. Przede wszystkim on dotrzymał swojej umowy wobec tych pierwszych robotników. Z wszystkimi innymi nie ustalał żadnej kwoty, tylko zapowiadał, że ich nie skrzywdzi, a wobec tych pozostałych w ogóle milczał na ten temat. Oni się po prostu cieszyli, że mogą iść do pracy. I oczywiście spodziewali się, że otrzymają na przykład 1/12 denara za godzinę pracy. I stąd mamy pytanie. Czy ten gospodarz musiał być aż tak skrupulatny, dokładnie godziny obliczać i wypłacać 1/12, 3/12, 6/12, 9/12? Czy coś go do tego obligowało, zmuszało? Po prostu on jasno stwierdza: ja was nie skrzywdziłem. Po prostu wobec tamtych postąpiłem hojnie. Wobec was postąpiłem zgodnie z umową. A tamtych potraktowałem hojnie, dlatego że mam prawo do swobodnego dysponowania swoją własnością. Mam prawo również do kierowania się dobrocią, jeśli tylko mam na to ochotę. I te dwa argumenty zostały wyrażone w tej rozmowie z tym robotnikiem w 2 pytaniach. I nie padła żadna odpowiedź na te pytania. Jakież one są? Czy z tym, co moje, nie wolno mi uczynić, co zechcę? I 2. pytanie. Dlaczego zawistnym okiem patrzysz na to, że jestem dobry? I właśnie odpowiedź powinna paść ze strony słuchaczy. I każdy z nas musi odpowiedzieć, po której się stronie opowiada. Czy po stronie gospodarza, czy po stronie niby skrzywdzonych robotników. I w pewnym sensie właściwa odpowiedź jest zasugerowana przez to zdanie, które podsumowuje przypowieść. Ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. I ta wypowiedź Pana Jezusa przyznaje słuszność właścicielowi, ale jednak nie wyjaśnia do końca, dlaczego dał im równą zapłatę. A więc właściciel może potraktować wszystkich jednakowo. Ale dlaczego to zrobił? I tutaj przechodzimy do problemu, który stawia przypowieść jako ważne zagadnienie. Co jest sprawiedliwe i słuszne? Co ktoś uważa za sprawiedliwe i za słuszne? Tutaj używamy wyrażeń z przypowieści, w tym przypadku werset 4. A więc właściciel ujawnia swoją logikę, sprawiedliwego wynagrodzenia. A robotnicy znów prezentują swoją, że jest to niesprawiedliwe. I w tej końcowej rozmowie właściciele z tym jednym robotnikiem, który pracował cały dzień, dochodzi do starcia się dwóch odmiennych koncepcji sprawiedliwości. I my to musimy omówić, ale polecam konspekt, tam to jest troszkę szerzej rozpisane niż ja w tej chwili mówię. Robotnicy, którzy cały dzień pracowali, pojmują sprawiedliwość w kategoriach odpłaty. Ja coś daję po to, by otrzymać coś w zamian. Skoro za całodzienną pracę należy się denar, to normalnym wynagrodzeniem za część dnia byłaby część tej sumy. Ich zdaniem decyzja właściciela winnicy naruszała poczucie sprawiedliwości społecznej, tak to bym nazwał, ponieważ nie uwzględniała warunków, w jakich przyszło im pracować. Oni się musieli zmagać z upałem, a tamci przyszli pod wieczór, gdy już nie było upału i do tego jeszcze byli tylko godziny, a więc jest to jawna niesprawiedliwość. Nierówność. I oczywiście w tej argumentacji sobie sprawy nie zdawali, że ich poczucie sprawiedliwości, bo odczuwają krzywdę, skrzywdzenie, jest podszyte, tak, podszyte zawiścią. Dlatego też właściciel używa metafory. Dlaczego zawistnym okiem spoglądasz? Zawistne oko. Ktoś, kto jest przekonany, że ma mniej niż inni, na pewno ulega zazdrości, zawiści. A potem się łatwo przechodzi do chciwości. Salomon w przypowieściach w dwóch miejscach tak mówi. Człowiek zazdrosny szybko chce dojść do bogactwa, a nie wie, że spadnie nań niedostatek. A więc ktoś skupiony jest tylko na zdobyciu bogactwa i ogarnia go zazdrość, pęd do bogactwa i zazdrość. No i potem to się może różnie potoczyć. Albo inny tekst Salomona. Błogosławiony jest człowiek życzliwy, gdyż udziela ze swego chleba ubogiemu. A więc dwie postawy, zazdrość i chciwość. A tu z kolei jest życzliwość. Ja tak spojrzałem sobie do pewnych materiałów i troszkę chcę przybliżyć, jak się w historii ludzkości kształtowały sposoby pojmowania zasad sprawiedliwości. I tylko tu właściwie w trzech zdaniach chcę coś wyrazić. A więc uważa się, że człowiek sprawiedliwy to człowiek prawy, obiektywny w ocenach siebie i innych ludzi, który oddaje każdemu to, co mu się słusznie należy. A więc to jest sprawiedliwość w naszym pojmowaniu. Oddać każdemu to, co mu się słusznie należy. Drugie podejście. Trzeba stworzyć taki system państwowo-prawny i sprawić, by tak on funkcjonował, żeby były obiektywne i jednakowe mechanizmy dla wszystkich obywateli danego państwa, żeby jednakowo oceniano zasługi i winy, a więc trzeba jasno określić kryteria tych ocen. Wtedy będzie sprawiedliwość. No i po trzecie, trzeba stworzyć takie cechy stosunków między ludźmi, sposobów wzajemnego się traktowania poszczególnych grup czy klas społecznych, że nie będzie wyzysku i panowania jednych nad drugimi. Akurat nagrywam to 5 maja roku 2016, gdy dwa dni temu było święto uroczystości z okazji uchwalenia tej pierwszej konstytucji naszej, a drugiej na świecie. I tak sobie, gdy obserwowaliśmy, to właściwie była konstytucja dla szlachty, dla magnatów. Chłopstwo nadal było okrutnie traktowane w Polsce. A więc trzeba się dopracować tych różnych norm sprawiedliwości społecznej. I w IV wieku przed Chrystusem już Arystoteles mówił o dwóch rodzajach sprawiedliwości. I się proszę nie gniewać na mnie, że ja to przybliżam, no ale Pan Jezus mówił do ludzi, którzy wiedzieli, o czym mówi, reagowali zgodnie z tym, co wiedzieli. A wiedzieli między innymi dlatego, że Arystoteles wcześniej to już dookreślał i to prawie 400 lat, czy ponad 300 lat wcześniej. A więc my też musimy to poznać. Ale sprawiedliwość, jak to jest powiedziane, retrybutywna, czyli wyrównawcza. Zasada równy za równe. Ocena, cena sprawiedliwa. Trzeba zapłacić tyle, ile coś kosztowało kogoś. Czy jakaś usługa, czy produkt, nakłady, koszty, wysiłek, ryzyko. Trzeba mu to wszystko wyrównać. I również mówił o sprawiedliwości dystrybutywnej, czyli rozdzielczej. Tamta była wyrównawcza, a tutaj chodzi o rozdzielanie rozdzielcze. A więc każdemu należy się to, co mu się słusznie należy. A więc jednemu się daje więcej, drugiemu mniej, bo jest to uzależnione od udziału w naszym zbiorowym wysiłku. Pamiętamy Karol Marx, gdy tworzył też i swoje koncepcje, idee, też miał te zagadnienia na swoim biurku. A więc kwestia sprawiedliwego wynagradzania. Wynagrodzenia, które będzie odpowiadające wkładowi pracy. Będzie stosowne do skali i jakości udziału w tej pracy. Więc ludzie do tego są przywiązani, bo sobie to przez wieki wypracowali i stwierdzili, że to jest dobre. A tymczasem właściciel winnicy się okazał być człowiekiem, który żadnej z tych sprawiedliwości nie zastosował w pełni. Ani tej wyrównawczej, ani tej rozdzielczej. Owszem, on uznał, że tej pierwszej grupie pracującej 12 godzin należy się to, co włożyli. Ustalili pełną stawkę i on im tę pełną stawkę za pełną porcję pracy wypłacił. A więc on się dostosował do tej ludzkiej sprawiedliwości. Do sprawiedliwości dystrybutywnej, rozdzielczej. Każdemu dał to, co mu się słusznie należy, co wspólnie ustalono. Z tym, że tu jest właśnie kłopot z tym właścicielem, że on świadomie przekroczył tę zasadę Arystotelesa, tej ludzkiej sprawiedliwości. I zastąpił tamtą sprawiedliwość dystrybutywną, rozdzielczą, sprawiedliwością opartą na hojności. A więc on ma teraz inny rodzaj sprawiedliwości. Nie ludzki, tylko taki szczególny, niebiański. W końcu to są przypowieści o Królestwie Niebios. No i teraz, gdy się zgodzimy z logiką protestujących robotników i gdy on się z nimi zgodził i potwierdził, to też zarazem im wykazał, że nie popełnił wobec nich niesprawiedliwości, dlatego że zapłacił im za pracę tyle, na ile się umówili. I na pewno nie przekonał owych pokrzywdzonych. Na pewno ci sterani przez cały dzień ciężką pracą nie zrozumieli, nie przyjęli logiki sprawiedliwości wielkodusznej. Cały czas mieli wątpliwości, czy to było słuszne i sprawiedliwe, że tamci za byle co, za mniejszą pracę otrzymali tyle samo. Gdyby właściciel winnicy Swoją logikę uzasadnił tym, że bardzo mu zależało na pilnym zakończeniu prac w winnicy. Dlatego dobierał pracowników i się zgadzał na to, że będzie płacił im dużo więcej, byle by pracowali. No ale nie mógł tak zrobić właściciel, bo to nie był powód. Pośpiech nie był powodem, nie. Powodem, który kierował właścicielem, była dobroć. I wyraźnie werset 15 nam mówi, czy mnie nie wolno być dobrym. A więc nie pośpiech, bo to można było skwitować krótko. I tak nikt ich nie najął, więc nie było potrzeby ich przepłacać. Można było mi powiedzieć, otrzymacie trzy cząstki denara, jedną cząstkę, sześć cząstek denara i każdy by się zgodził, bo to byłoby sprawiedliwe. Ale gdy usłyszeli, że tu chodzi o dobroć, to usta wszelkiej kontrargumentacji się zamykają. Z nimi rano ustalono dniówkę konkretną, zapłatę konkretną. I to, że się właściciel zjawiał na rynku później jeszcze cztery razy, właściwie nie wiemy dlaczego. Ale jest pewien wyraz, który nam sugeruje. Właściciel widział na rynku robotników stojących bezczynnie. I tu nie chodzi o to, że się lenili, że nie chcieli pracować, że się nudzili. Nie, nie. On rozumiał, że ich bezczynność przynosi swego rodzaju tragedię dla nich i dla rodzin. Oni nie mają z czego żyć. Gdy będą pracować dzisiaj, to im zabraknie na utrzymanie. A więc bezczynność, czyli bezrobotni, czyli będą biedni i się jeszcze stoczą niżej w swojej biedzie. A więc intencje właściciela, gdy później wychodził na rynek, wykraczały daleko poza sprawy czysto biznesowe. To nie był kaprys, to nie była zimna kalkulacja, ale był to jego przejaw wolności w dysponowaniu swoją własnością. Wewnętrznie stać go było na wspaniałomyślność. Nie kalkulował, ile powinien im zapłacić. Nie zastanawiał się, czy są mu jeszcze w ogóle potrzebni. Po prostu. Dla niego ważne było tylko to, że ci ludzie muszą zarobić. Miarą tego, co określił, słuszne. Dam wam, co sprawiedliwe. Były ich potrzeby, a nie to, ile zdołali wypracować na jego winnicy. Dlatego, że główną cechą właściciela było nie podejście biznesowe, kalkulacyjne, lecz była miłość, dobroć, która nie była sprawiedliwa. Tak, nie była sprawiedliwa w rozumieniu biznesu, ale była wielkoduszna. Był sprawiedliwy wobec tych, z którymi podpisał kontrakt, umówił się, ale był też i wielkoduszny wobec innych, którzy byli w sytuacji takiej podbramkowej, byli już pod murem. I teraz bym chciał przejść do przesłania tej przypowieści. W Starym Testamencie winnica była symbolem Izraela. I tu w konspekcie mamy odnośniki. A więc było całkowicie zrozumiałe, że dla słuchaczy właścicielem winnicy jest Bóg Jahwe, który jest dobry. Oni dobrze wiedzieli, że Bóg jest dobry i że Bóg jest właścicielem winnicy, a winnicą są oni sami. I nagle ci robotnicy protestujący krytykują dobroć właściciela winnicy. Jego dobroć nazywają niesprawiedliwością. I wcale im nie chodziło o to, że sami otrzymali za mało. Nie. Ale o to, że tamtych wynagrodził tak samo jak ich. I dlatego głównym tematem przypowieści jest dobroć Boga, która wykracza poza wszelkie kategorie sprawiedliwości ludzkiej. Dobroć Boga wykraczająca poza wszelkie normy ludzkiej sprawiedliwości. I ta przypowieść kończy się dwoma pytaniami, które tak naprawdę dotyczą postawy nie właściciela winnicy, lecz samego Boga. Te pytania Pan Jezus postawił bez odpowiedzi, dlatego że każdy z nas musi rozstrzygnąć, jak spojrzeć na dobroć i miłosierdzie Boga. Pan Jezus zakłada, że każdy z nas z natury ma to zawistne oko. Porównujemy się z innymi, klasyfikujemy według naszych norm. Mamy poczucie własnej sprawiedliwości i to jest normalne. Ale jeśli Pan Jezus tutaj nam wykazuje, że Bóg swoją dobrocią przewyższa nasze normy, to my musimy odrzucić nasze zawistne oko, a przyjąć Bożą perspektywę, Boże myślenie i wdrożyć się w sposób Bożego działania. A więc najpierw słuchacz, każdy z nas winien spojrzeć na siebie w świetle niewyczerpanej dobroci Boga. Dramat tych robotników z godziny 17 polegał na tym, że dzień się już kończył i nikt ich do pracy nie najął, przyjdą do domu z pustymi rękami. I nagle słyszą wezwanie do pracy w winnicy. I to zmienia całkowicie ich sytuację. A jeszcze do tego otrzymują pełne wynagrodzenie za cały dzień. To w ogóle jest szał radości. Ale dla tych ludzi nie wynagrodzenie było najważniejsze. O 6 rano być może tak. Ale teraz dla nich było sprawą najważniejszą wyjść ze stanu bezczynności, bez sensu, beznadziejności, który znali tak dotkliwie jako robotnicy najemni. Więc tutaj zaufali właścicielowi. Nie pytali go o pracę, nie pytali go o wynagrodzenie. Po prostu poszli, bo cieszyli się, że ktoś ich wreszcie najął. No a jak ktoś potem jeszcze hojnie ich tak wynagrodził, to naprawdę skakali z radości. Taka postawa jest obca robotnikom z pierwszej godziny, czyli z 6 rano, bo oni sens swojej pracy widzieli w porządku ustalonym na początku. Wiedzieli, że pracują i to ze znojem, olbrzymim wysiłkiem dla konkretnego wynagrodzenia, a więc traktowali siebie jako najemników. I nie chodzi o to, czy mają radość z tej pracy, czy mają poczucie sensu, spełnienia. Nie. Im chodzi o to, by wykonać pracę i za nią wziąć ustaloną już stawkę, kwotę, jaką obiecano. No i tak patrząc na siebie, gdy idziemy za Jezusem, to nierzadko jesteśmy podobni do tych robotników, którzy pracowali cały dzień. I potem byli rozczarowani otrzymaną zapłatą, mimo że za tyle się zgodzili. A ci robotnicy z godziny ostatniej uczą nas, że nagrodą jest już samo kroczenie za Chrystusem. Nie zbawienie, jakie otrzymamy. Nie trony i korony. Nie. Po prostu, że już tu na ziemi idę sobie za Chrystusem i doświadczam pokoju, radości, dobroci, przebywania z Nim. Już tutaj i teraz, dzięki łasce Pana, żyjemy. I nawet nie myślimy o tym, co będzie tam gdzieś w przyszłości, jak Piotr się tutaj dowiedział, że będzie siedział na tronie i będzie sędzią. I dzięki takiej postawie na wszelkie przez naszego Pana dawane nam zadania, będziemy patrzeć nie jako na ciężar i trud, a jako na otrzymaną szansę. Bośmy byli bezrobotni przez cały czas i nagle ktoś nam darował zaproszenie do pracy, do radości uczestniczenia w tym zaszczytnym dziele, w Bożej winnicy. I ponieważ Bóg pragnie zbawienia wszystkich ludzi i chce, żeby byli zbawieni i ci, którzy Mu służyli całe życie wiernie i zaangażowaniem, a też i ci, którzy później się odezwali. Dlatego, że zbawienie nie może być traktowane jako zapłata, jako należność, jako coś, na co zasłużyłem, bo wtedy by to ograniczało miłość Boga, dobroć Boga. Bóg w swoim miłosierdziu i dobroci zawsze daje więcej, niż wynikałoby to z ustalonych przez ludzkość zasad sprawiedliwości. Jeśli nasza więź z Bogiem opiera się na zaufaniu Bożej dobroci, jak tamci poszli, nie pytali o wynagrodzenie, bo zaufali właścicielowi, że on im da to, co uzna za słuszne, to taka postawa sprawia, że również nasza więź z drugim człowiekiem nie będzie budowana na zasługach, na sprawiedliwości rozdzielczej, każdemu według jego dokonań. Pamiętamy, jak kończy się Ewangelia według Jana, gdy się Piotr pyta: Panie, a co z tamtym uczniem, wskazując na Jana? A Pan Jezus powiedział: a Tobie co do tego? Ty chodź za mną. I to właśnie ma być naszą radością. Iść w pełnym zaufaniu z Jezusem, za Jezusem. I stąd każdy z nas w ten sposób się będzie uczył postawy miłosierdzia i wielkoduszności, które sami doznajemy teraz od Jezusa i dajemy to innym ludziom. Pamiętamy wcześniejszą przypowieść o tym bezlitosnym słudze, że sam był winien majątek wartości 200 tysięcy lat pracy, a nie mógł darować swojemu współsłudze majątku wartego 100 dni pracy. A więc to właśnie jest podobna sytuacja, że ci, którzy pracowali tylko jedną godzinę i byli sowicie wynagrodzeni, uczą nas, że sama praca, sam gospodarz winnicy jest naszą najwyższą wartością, a wynagrodzenie jest już tylko dodatkiem. I teraz spójrzmy na to zdanie, które kończy wypowiedź Pana Jezusa do Piotra, a też i kończy tę przypowieść. Ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. I to zdanie nie kłóci się z główną myślą przypowieści o równej zapłacie, rozumiane jako dar zbawienia. Ta wypowiedź jest aluzją do odwróconej kolejności wypłacania należności. Zauważmy, że nastąpiło odwrotność. Bo gdyby pierwsi otrzymali denara, otrzymawszy, podziękowali i zadowoleni poczłapali zmęczeni do domu. I potem by nawet nie zauważyli, może by się dowiedzieli później gdzieś przy okazji, że ci kolejni również otrzymali po denarze, a już najgorzej tamci co godzinę i wtedy by się kłócili już między sobą. Ale ponieważ na oczach wszystkich odbyła się ta odwrotność, tamci pod koniec dnia zatrudnieni otrzymali pierwsi. I stopniowo i wtedy właśnie w sercach, w myślach rosły pytania, rosło zdziwienie, a potem oburzenie. I to właśnie jest dla nas ostrzeżenie, kochani. Jeśli liczymy, że Bóg nas zbawia dla naszych zasług, że Bóg nas będzie szczególnie honorował dla naszych zasług, to musimy wiedzieć, że się mocno mylimy. Bo w wędrówce za Panem wyprzedzą nas ci, którzy z ufnością i wiernością podjęli Boże powołanie, wezwanie i świadomi swojej ograniczeń słabości całkowicie zdali się na dobroć i wyrozumiałość Boga, za nic mając swoje zasługi, dokonania, bo było ich tak niewiele, w ciągu godziny naprawdę niewiele można było się wykazać. I właśnie Pan Jezus nam, ludziom nawróconym powiedzmy w młodości, w rodzinie chrześcijańskiej, On nam tak mówi: wy mieliście przywilej wejścia do wspólnoty chrześcijańskiej bardzo wcześnie, bez wyczekiwania. Ale wam nie wolno rościć sobie prawa jakiejś szczególnej czci, do szczególnego miejsca z tej racji, że byliście chrześcijanami przed innymi. Dlatego, że wszyscy ludzie, bez względu na to, kiedy przychodzą, są dla Boga tak samo cenni i wartościowi. No i się może tak zdarzyć, że ludzie w naszych zborach z długim stażem członkowskim tak się zachowują, jakby Kościół był ich własnością. Jakby im było wolno decydować o jego działaniu i go aż do końca ich życia kontrolować. A tymczasem trzeba mieć świadomość, że każde nowe pokolenie ma nowe plany, nowe sposoby działania i to nie może być dla nas, którzy od dzieciństwa, od młodości jesteśmy już w kościele, w zborze, to nie może być dla nas zagrożeniem, nie. I nie wolno nam na to reagować oburzeniem. A więc jest to dla nas ostrzeżenie. Też muszę dodać, że ta przypowieść była wyraźnym ostrzeżeniem dla Żydów, którzy wiedzieli, że są narodem wybranym i czuli się wyżsi od pogan. Patrzyli na nich z góry. Najczęściej ich nienawidzili, nimi gardzili i im życzyli wiecznej zguby. I gdy robili odstępstwo, zgadzając się, by jakiś poganin wszedł do wspólnoty żydowskiej, to czynili to w taki sposób, by nie było wątpliwości co do jego niższości. A tymczasem w Chrystusie Jezusie Bóg już nie jest Bogiem jednego narodu. To już nie jest Bóg etniczny, nie. W Chrystusie Jezusie Bóg Jahwe stał się Zbawicielem wszystkich ludzi. Dlatego ostatni będą pierwszymi. Halleluja. I stąd można powiedzieć, że ta przypowieść ma wyjątkową wymowę. Na pierwszy rzut oka się wydawało, że ma ograniczone zastosowanie. Ale jednak ona skrywa w sobie prawdę, która sięga samego sedna wiary chrześcijańskiej. Dlatego, że ta przypowieść niesie przesłanie o wspaniałomyślności Boga. Nie wszyscy winnicy wykonali taką samą pracę. Jednak wszyscy otrzymali taką samą należność. I widać w tym, że u Boga jednakowo liczy się każda służba. On nie patrzy na ilość naszej służby, lecz patrzy na to, czy wkładamy w nią całe swoje jestestwo, całe swoje serce. Istotą rzeczy jest duch, w jakim praca jest wykonywana, podejście. Robotnicy w tym podobieństwie, w tej przypowieści są wyraźnie podzieleni na dwie grupy. Jedni doszli do porozumienia z Panem i wiedzieli, ile zarobią. Ci drudzy nie mieli żadnego uzgodnienia. Pragnęli tylko jednego, możliwości pracy. Zależało im tylko na tym, by ktoś ich najął do pracy. Natomiast sprawę wynagrodzenia chętnie zostawili uznaniu Pana. Jest to zasadnicza różnica. Człowiek, który się troszczy o zapłatę od Boga, a jest chrześcijaninem, tak to tak naprawdę nie jest w ogóle chrześcijaninem. Właśnie Piotr, który jeszcze nie był chrześcijaninem, nie. Dopiero był uczniem Jezusa. Przecież to jeszcze są początki. On już wtedy pyta, cóż za to mieć będziemy. Jeśli ktokolwiek dzisiaj zadaje to pytanie, to niech wie, że nie jest uczniem Chrystusa. Bo chrześcijanin pracuje dla radości, jaką mu daje sama praca dla Chrystusa. Pracuje dla zadowolenia, jakie mu daje służenie Bogu i bliźnim. I właśnie dlatego pierwsi będą ostatnimi, a ostatni pierwszymi, gdy Pan będzie rozdzielał nagrody. Wielu z nas, którzy w tym świecie, oczekujemy uznania i pochwał za nasze działanie dla Ewangelii. To spodziewajmy się, że tam w Królestwie Niebios będziemy mieli miejsce ostatnie, pośrednie, malutkie. I to są wersety, które ja teraz nie przywołuję, ale które na pewno znamy. Biada wam, jeśli by o was dobrze mówili wszyscy ludzie i takie inne podobne. Wielu nieznanych w tym świecie chrześcijan tam w Królestwie Niebios się okaże, że są to wielcy bohaterowie Bożego Królestwa, dlatego że ich motywacją nie były doczesne nagrody, lecz ich motywacją była radość z możliwości samej pracy i służby dla Jezusa. I stąd wielkim paradoksem chrześcijańskiego życia jest to, że człowiek dążący do zdobycia nagrody ją straci. Natomiast ten, kto nie myślał o jakiejkolwiek nagrodzie, otrzyma ją, ale w swoim czasie. I wszystko, co daje Bóg, jest darem Jego łaski. Na ten Boży dar nie można sobie ani zapracować, ani zasłużyć. Bóg nigdy nie stanie się naszym dłużnikiem, nie będzie czyimkolwiek dłużnikiem. Przyjdziemy i powiemy, należy mi się. Nie. Wszystko to, co otrzymujemy od Boga, pochodzi z Jego dobroci, z Jego łaski. To jest przesłanie tej przypowieści. To, co Bóg daje, nie jest wynagrodzeniem, lecz jest darem. Jest należnością, którą dla nas ustanawia Jego nieskończona łaska, czyli niezasłużone niczym Boże miłosierdzie. Panie Jezu, dziękuję Ci za to, że takie piękne słowa zawarłeś w tej przypowieści. Takie piękne przesłanie. Panie Jezu, dopomóż, żebyśmy nie oczekiwali tych marnych nagród, pochwał, doceniania na tym świecie, ale żebyśmy wykonywali swoje posłannictwo dokładnie, jak nam zleciłeś, a w swoim czasie Ty spowodujesz, że będzie to, co Twoja łaska, Twoja dobroć dla nas zaplanowały. Halleluja. Amen.